To tak standardowo, po raz czwarty. Ja was widzę idealnie, ale nasi słuchacze nie będą was widzieć, gdybyście się mogli przedstawić, z kim mamy dzisiaj przyjemność.
Cześć, tu Arek.
Cześć, tu Krzysiek.
Zespół Nocny
Nocny
Kochanek.
Kochanek. Nie spodziewałem się, naprawdę, nie spodziewałem się tej odpowiedzi. No i od ostatniego naszego wywiadu byliście na Woodstocku. Jak smakował szampan z Guantanamo?
Właściwie to ciężko powiedzieć, dlatego że szampan należał się fanom Nocnego Kochanka. Otworzyliśmy go na scenie, no niestety wyjątkowo symbolicznie i nie skosztowaliśmy go na scenie, dlatego że no, zespół nie pije.
Ale ludzie mówili, że dobry.
Daliśmy go, że tak powiem, ludziom, tak, i skosztowali podobno wyśmienity.
Skoro już mowa o piciu, czy Zenek był pod wpływem pigułki samogwałtu?
Właśnie ciężko powiedzieć, pod czego wpływem był Zenek, ale wydaje nam się, że był na pewno pod wpływem emocji.
Znaczy, ciekawe jest to, że on naprawdę, ale był raczej trzeźwy.
Tak.
Wtedy nie dziabnął sobie tam, powiedział, że dziabnął, ale to on jest takim.
Wielu osobom się wydaje, że rzeczywiście trzeba być nieźle nachlanym, żeby robić takie rzeczy, a Zenek po prostu jest taki sam z siebie. Najciekawsze było to, że jak
Znaczy,
zaproponowaliśmy
jakby on pokał, to dopiero by to wziął na tej scenie, nie?
kurde, to
Kurde.
tańczyłby z rowerem jak z
Znaczy, to
lodówką.
mogło być
Zaraz powiem, o co chodzi, może
niebezpieczne.
po kolei. Zenek to jest taki człowiek, który jest, jak sam śpiewa, zdrowo je***. Gdy zaproponowaliśmy mu, że w ogóle może przejechać się po scenie, wziąć udział w tym naszym performancie, zgodził się z miejsca. Natomiast najciekawsze było to, jak dojechaliśmy na Woodstock i Zenek nam powiedział: ale z tym rowerem to jest konieczne, że to musi być rower? A mówimy: ale o co chodzi, Zenek, dlaczego? Co, coś ci nie pasuje? No bo ja nie wiem, czy ja umiem jeździć na rowerze. Jak to nie wiesz, czy umiesz jeździć? No ja ostatnio jeździłem z 15 lat temu. To jest autentyk. I coś jeszcze chciałem nawiązać. A, bo Arek powiedział, że prawdopodobnie nawet zacząłby tańczyć na scenie. I prawda jest taka, że jak graliśmy kiedyś koncert w Zabrzu, to Zenek bardzo chciał z nami się wtedy tak, no, zintegrować. To no może nie, no bo już dawno się pewnie zintegrowaliśmy na
Chciałem się
wielu
zabawić.
wcześniejszych spotkaniach naszych. Natomiast jakoś tak poczuł wiatr we włosach. Powiedział: nie, no jak gram koncert z kochankami, bo to był chyba nasz jeden z pierwszych koncertów na trasie, to stwierdził, że no rzeczywiście tym razem może sobie pozwolić na kielicha. I tak się stało, że mam nadzieję, że nie będzie miał mi tego za złe, jeśli to powiem, ale wieczór skończył tańcząc z lodówką w hotelu. Autentyk.
A tak już poustokował, głosowanie na Złotego Bączka trwa. Nie jest wam trochę wstyd, że dołujecie inne zespoły swoim wynikiem?
Jest.
No i skoro już jesteśmy na poustokowych rzeczach. Wasze DVD z koncertu sprzedaje się jako najlepiej sprzedający się krążek w Empiku w kategorii ciężkie brzmienia. No a patrząc na liczbę osób pod sceną, bo już widzieliśmy ten cały koncert, to jak dużo CGI i efektów specjalnych zostało nałożonych?
O, tu
No
już była o
właśnie
tym mowa,
była
kurde,
o
z
tym mowa,
Jurkiem,
bo
nie?
spotkaliśmy się ostatnio jeszcze przedpremierowo z Jurkiem Owsiakiem i Jurek uświadomił nam, że ma takich specjalistów, którzy potrafią sobie poradzić z takim właśnie problemem tak zwanych takich pustych miejsc, takich łatek pustych pod sceną. I te miejsca rzeczywiście zastąpiliśmy no praktycznie żywą publiką. Jak oglądasz Woodstock, to się wydaje, że tam są prawdziwi ludzie.
Ale w ogóle to jest świetne, bo ja się dopiero o tym później dowiedziałem, że ten efekt był tak robiony, że my też to widzieliśmy spod sceny tych ludzi, a potem się okazało, że to jest tam grafika komputerowa, ale naprawdę, no fajny, fajny. Ta
Najciekawszy,
technika poszła
najbardziej
bardzo
w ogóle
do
mi się podobał ten motyw, jak cię nie było na scenie, jak jesteś wklejony.
przodu. A,
To też jest
tak, no
sztos.
sztosi, to
Ale można
pierwszy
poznać po
sztos.
tym, że na jednej ręce nie masz tatuaży.
No tak, tylko po tym można to, ale to tylko bystrzy, tak wiesz.
Tak, bo to jest jeszcze w odbiciu lustrzanym i każdy myśli, że to jest prawa ręka, a tak naprawdę to jest prawa ręka, ale w odbiciu. Czyli to nie jest prawa
W
ręka.
odbyciu.
Przepraszam, tak się troszkę zagalopowaliśmy, ale no, to są sprawy takie no, dosyć poważne i to nie da się
Nie, no teraz
wyjaśnić.
to jest, nie ma co gadać, to z nowinkami technicznymi trzeba być na bakier, nie? Żeby się znać.
Powstała od
Tak.
naszego.
A.
No, też. Powstała od naszego ostatniego wywiadu grupa Heavy Metal Fany. No, Preusz nie działa, 2327 członków. Ja wiem, że tak samo wy, jak i my tutaj podbijamy trochę tą liczbę członków, bo się tam pododawaliśmy z tych wszystkich kont. Ale jak czujecie się mając swój oficjalny fan klub i czy to oznacza, że oficjalnie zostaliście gwiazdami i bożyszczami tłumów?
Właściwie to znając nasze charaktery i podejście do tematu, to pewnie gwiazdami zostaliśmy jeszcze zanim powstał w ogóle zespół Nocny Kochanek. Jeśli chodzi o sam fan klub, to akurat w tym wypadku możemy być bardzo poważni, bo to jest sprawa taka nobilitująca rzeczywiście i bardzo nam miło, że Joanna Chojnacka, pseudonim Choinek, czyli pani prezes, tak potrafi zjednoczyć tylu ludzi w jednym miejscu, że to jest coś no, niecodziennego i coś wspaniałego. I fajne jest to, że widzimy, że ludzie na koncertach nawet przychodzą już w tych koszulkach fanklubowych. Oni tam sobie zorganizowali pełno gadżetów, jakichś naklejek, przypinek, pierdoletów. Naprawdę wygląda to super, wygląda to profesjonalnie i zawodowo. I tak po cichu z chłopakami się nawet troszkę boimy, że jak tak dalej pójdzie, to swoim merchem, ilością tego merchu nas niedługo prześcigną.
Przy okazji Facebooka. 45 tysięcy fanów na Facebooku. No. Dużo jak na zespół metalowy w tak krótkim okresie czasu i stąd nasze pytanie, no bo na przedpoprzedniej trasie w ogóle nie wyprzedawaliście soldoutów, tutaj tyle lajków, no skąd kupujecie lajki?
No ze sklepu kupujemy. Bazaru. Ale jak to? Nie, no były soldauty.
Były soldauty, tyle że to nie, nie było na taką skalę.
Przedostatnią. Też było w takich klubach na stosu.
Chyba też się pojawiały, natomiast to jest też właśnie tak, że wielu jest, znaczy wśród tych hejterów pojawiają się takie opinie, że Nocny Kochanek wyprzedaje. No tak, jak biorą sobie kluby po 100-200 osób, to wyprzedają. Rzeczywiście tak z początkami Nocnego Kochanka tak to wyglądało, że te kluby były zazwyczaj takie nieduże, ale i tak te soldauty wiadomo, że cieszyły, bo muzyka metalowa cieszy się no, niezbyt dużą popularnością w kraju, więc gdy nawet wyprzedawaliśmy klub na powiedzmy 200 osób,
to... ukrywać, jakby kluby były po 50 osób, to większość zespołów metalowych w Polsce miało problem, żeby zrobić ten soldat.
Tak naprawdę.
Więc cóż, no, było to jakieś tam osiągnięcie, kiedy te kluby 300, 200, 400 osób były wyprzedawane. No, wydawało nam się, że jest to naprawdę już coś, a to, co się stało potem, to się stało potem.
Skoro już jesteśmy przy koncertach, na chwilę obecną, znaczy sprawdzaliśmy o 16, więc to nie wiemy, czy się nie zmieniło. 27 wyprzedanych koncertów na 22 zagrane koncerty. Nie wiemy, czy w ogóle nie jest wam źle z tym, że jednak no, sporo osób nie zobaczy waszych koncertów, bo nie będzie mogło kupić już biletów. W takim Rzeszowie no, bilety się rozeszły na te 2 tygodnie przed koncertem i ludzie rozpaczają na wydarzeniu.
No, jest nam bardzo źle, ponieważ no, o bilety jest, kurczę, walka jako świeżaki w Biedronce. Kiedyś takie porównanie bardzo sympatyczne usłyszałem. No ale cóż, nas to bardzo cieszy, a musimy myśleć na przyszłość tak, aby te koncerty były po prostu jeszcze większe, żeby ludzie byli zadowoleni i nie było takich, którzy niestety nie załapali się już na pulę biletów. Także no... Zobaczymy, co będzie w przyszłości. Tylko no. Te kluby takie tutaj, kurczę, no jakoś ciężko tak znaleźć dobry klub, który miałby więcej niż te 2000 osób. No, ale będziemy się starać. Najwyżej na tych stadionach będziemy robić trasy. To jest modne, podobnie w amerykańskich zespołach. Na Orlikach.
A co do już samych stadionów. Skorpionci jako wasz support. Jak się czujecie?
Właśnie tak... prosili, no i wyprosili.
Myślę, że Arek powiedział wszystko.
Zagraliście też parę koncertów za granicą. Znaczy, to jest w sumie 2 pytania. Czy muzyka Nocnego Kochanka łamie te takie bariery językowe? Lub czy ewentualnie pokroju, nie wiem, Maryli Rodowicz, która nagrała swoje utwory po rosyjsku, czy też Bayerful, który nagrał po chińsku, zamierzacie swoje utwory nagrać w innych językach?
Myślę, że nie. Głównie ze względu na fakt, że one są dość mocno osadzone w naszej polskiej kulturze. I te żarty trzeba byłoby rzeczywiście odnosić do typowo kultury danego kraju. Jeśli chodzi w ogóle o te koncerty zagraniczne, to przede wszystkim kierowaliśmy je do Polonii. Natomiast fakt jest taki, że pojawili się również i Niemcy na tych koncertach, które zagraliśmy w Berlinie czy w Monachium. Jest jeden taki niezłomny fan, Mario, którego serdecznie pozdrawiamy. I Mario, nie wiemy czy głównie dzięki nam, ale bardzo możliwe nawet zaczął uczyć się polskiego. I teraz jak rozmawia z nami głównie po angielsku, to od czasu do czasu wrzuca jakieś, na przykład tam, jak się masz, okej, okay, dobrze, no okej, okay, akurat tak. To może nie zabłysnąłem z polskim, ale...
Czy Mario jest chyba gdzieś spod Berlina, a był już w Polsce na naszych koncertach? No nie, tak
na 4-5 w Polsce. No,
więcej chyba. Może już więcej. Mówił o 6-7 koncertach, a tu być może mówił z tymi właśnie w
niemieckimi.
Które, tak, które były w Niemczech, ale no, jest to też bardzo miłe, bo on specjalnie przyjeżdża na kochanka. Ja go się spytałem, Mario, ale ty rozumiesz, o czym śpiewamy? Mario powiedział, no.
To chyba jest z angielskiego, prawda?
Nie, no to po niemiecku było.
No, nie wiem, to jest jeszcze nie.
Słyszałeś no, no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, there's no limit.
No to właśnie nie jest po niemiecku.
Fraza, która w piosence pada ponad 83 razy. Co do dziwnych sytuacji, skoro przygarnęliście już Mario, jak jest u was skupowanie bułek w sklepie, skoro ostatnio musieliście się podpisać na tachografię?
Kurde, ten jaki jest na bieżąco. Ja pierdzie. Ciekawe jest to, że po koncertach oprócz takich typowych atrybutów do, chyba tak to można nazwać, do podpisywania się w stylu jakichś tam kartek, notesów, zeszytów, otrzymujemy czasem różnorodne przedmioty, różnorodne takie, nie wiem, elementy jakieś tam z życia codziennego, na których musimy się podpisywać. I z takich właśnie ciekawszych dostaliśmy dzisiaj tachograf od pana tirowca. Stojąc w korku zaczepił nas, żeby mógł się podpisać, przekazał nam ten wydruk przez okno. Podpisaliśmy się. Często zdarzają się jakieś legitymacje, jakieś dokumenty.
Pieniądze.
Pieniądze dosyć często, na przykład w Kielcach. Dobrze pamiętam, że w Kielcach podpisywałem się na hrywnach. A ostatnio jeszcze pamiętam, że gdzie to było, kurczę, w Chełmie. Po koncercie w Chełmie też taka ciekawa sytuacja, bo podszedł do mnie chłopak, wyciągnął banknot 10 złotowy i mówi, że żebym się podpisał. No ale popatrzyłem, mówię, co ty 10 zł, to się nie kompromituj. On mówi, okej, w porządku. No i wyciągnął 200 zł. Też chciałem powiedzieć, żeby się nie kompromitował, ale się w końcu podpisałem.
W końcu nominał 500 zł, został wprowadzony.
Właśnie, no.
Ale mi się coś przypomniało. Ja się ostatnio podszedłem tak...
Na banknocie nawet... 300 zł się podpisywałeś.
Na bilonie się podpisywałem. Bardzo miła sytuacja, bo zostałem zapytany o autograf w kebabie.
Tak. W Skarlandzie?
Nie, gdzieś na koncertach byliśmy, także no to było bardzo przyjemne, miłe i w McDonaldzie też kiedyś mnie prosili o autograf.
A w McDonaldzie też?
Nie wiem, czy jesteśmy takim fast foodowym zespołem. No, tylko o tym kebabie śpiewam. Zresztą pamiętam chyba pierwszy wywiad z tobą, jak się zaczekaliśmy, że to jest coś strasznego, że nie było piosenki o kebabie na pierwszej płycie. Także no tak, odejście mają od tematu, ale...
Coś o McDonaldzie, może jakieś dofinansowanie dostaniemy.
Może.
Ty słyszałeś tą historię z tym, że te chłopy...
Nie, no że do McDonalda, jak robią to mięso, bo ja wiem, żona pracowała w McDonaldzie.
To taką nie, mnie to znajomy mówił.
Pigułkę, ale nie gwałtu, samo gwałtu, tylko żeby nie wymiotować.
Tak, antywymiotną podobno dosypują do bułek.
Do każdej bułki.
Do każdej bułki.
Słyszałeś o tym? Słyszałeś?
Dlatego warto jeść w maku. Znaczy nie chcę robić reklam albo antyreklam, ale takie coś nam mówił nasz znajomy.
Tak.
Ale słyszałeś tą historię w ogóle, to akurat można by wykorzystać. I było kiedyś to dosyć głośno o tym. W sumie dwie sytuacje takie z makiem. Jedna była taka, że w Stanach kobieta pozwała McDonalda, że się udławiła ością z fishburgera, bo były modne fishburgery. Na co właściciele... Co do moreczku, przysypiasz?
Nie, proszę.
Przepraszam, bo się troszkę tak zamyśliłem. Jak widzę Arka leżącego, to od razu jakoś tak się cieplej na sercu robi. W każdym razie kobieta pozwała McDonald i proces przegrała, bo podobno w fishburgerze McDonald udowodnił, że nie ma ryby. Także taka ciekawostka. A jeszcze motyw, który można by wykorzystać w jakimś kawałku, to jest z tymi szejkami waniliowymi. Tam można by to zawalować jakoś, wiesz.
Zawalować? No zawalić.
Miłosny szejk. Nie wiem,
miłosna
czy
rzeka meka.
Chyba możemy to puścić, nie? McDonaldzie, nie obrażaj się na nas.
Nie, bo my dzisiaj idziemy.
My cię lubimy.
Po koncercie, bo tu niedaleko jest.
Skoro pojawił się już kebab, nowy teledysk z tutaj swobodniczym u Michaela Jacksona w najlepszych teledyskach. Pomysł wyszedł od was, czy to może ktoś z zewnątrz?
Właściwie z zewnątrz. To znaczy było tak, że myśmy mieli swój pomysł na klip, natomiast zdaliśmy się na grupę 13. Rzeczywiście klimat klipu może odbiega troszkę od naszego wyobrażenia, może i troszkę bardzo. Natomiast w związku z tym, że Grupa 13 cieszy się bardzo dobrą sławą i widzieliśmy inne ich wcześniejsze produkcje, stwierdziliśmy, że zaufamy im w 100%. Uważam, że klip jest bardzo zrealizowany profesjonalnie, fajnie, ogląda się go na pewno, przynajmniej pod kilkoma względami miło i przyjemnie. A to, że odbiega od naszej fabuły, to trudno. Następnym zrobimy naszą, następnym razem.
No a co do YouTube'a, to już ponad milion wyświetleń na Dziewczynie z kebabem, w samym audio niestety, Zdrajcy metalu jako wideo, no i całej płyty na oficjalnym kanale. No, popularnością przebiliście już Vadera, do Behemota jeszcze troszeczkę brakuje, no bo oni to mają parę teledysków trochę popularniejszych.
Trzeba ale się za Dodą zakręcić.
Ja to widziałem, że Popek miał gdzieś 50 milionów, to
jeszcze z pół roku.
No ale właśnie, Behemotowi dochodzi zagraniczna publika, czy wy tak przyszłościowo macie plan po prostu nagrać jeszcze parę teledysków i żyć po prostu z reklam na YouTubie?
To chyba ciężko, to już trzeba się tym
chyba nie, poza tym to nie
zajmować
do końca,
tak na
to nie do końca o to chodzi, no. Wiesz, to, że są klipy i że z tego są jakieś tam pieniądze, może nie są ogromne, ale to nie ma co marudzić, to jakby nie, to nie jest nasz główny cel, przede wszystkim chcemy grać, chcemy jeździć w trasy i no i to jest nasze życie właściwie, a nie tam YouTube'y. YouTube to bardziej dodatek.
Kluby, YouTube'y, telebimy, lokmasy. Daniel,
nosy
komentarzy. Mary bajery kręcę na to. Nie, to mnie takie przypomniało coś. No ale tak podsumowując, no, YouTube przede wszystkim tak naprawdę jest dla fanów. Teledyski są dla fanów, którzy chcą oglądać muzykę razem z obrazem. Jak widać, jedne teledyski się podobają bardziej, drugie mniej. Jeśli o nas chodzi, teledyski będziemy nagrywać, bo po raz podoba nam się zawsze praca na planie. A po dwa ludzie są zadowoleni. No, chociaż nie zawsze. Troszkę się zamieszałem, nie?
Troszkę tak, ale to nie szkodzi.
Bo leżę, wiesz co, tak tym. Głową do dołu i już.
Krew ci odpłynęła od głowy, bo masz w dół.
Mam w głowę.
W dół głowę masz.
A co do niezadowolenia? Nie wiem, czy wiecie, ale chcą zburzyć.
Nie muszę pomnieć.
Wielką. No, znaczy. Powinienem powiedzieć pomnik czynu rewolucyjnego w Rzeszowie w ramach tej dekomunizacji.
Tu okno na świat chcą zburzyć.
Ja do tego nie dopuszczę.
Ja pierdzielę. Ostatnio widziałem takie bardzo ładne zdjęcie takiego budynku z Wrocławia i właśnie waszego słynnego pomnika. I Rzeszów i Wrocław powinny być uznawane dzięki tym symbolom za miasta partnerskie, które na pewno w pewien sposób się łączą, wręcz uzupełniają. A to teraz
pasują
się dowiadujemy,
do
że
siebie.
Pasują do siebie jak ulał. nie, no ja jestem, no powiem szczerze, że to jestem dotknięty, bo od kiedy tutaj przyjeżdżamy do Rzeszowa, to ten pomnik jest dla nas takim symbolem właściwie tego miasta.
Ja w Rzeszowie pierwszy raz byłem, mając 15 albo 16 lat.
No ja to mnie jeszcze na świecie nie było.
No to wtedy to
pierwszy raz
tak
zobaczyłeś taki organ.
Widziało tego typu organu, więc no, byłem mocno pobudzony.
Nie no, no co ja mogę dodać?
No, a ty jak wyglądasz, jak pierwszy raz widzisz? Już stałem chłopem byłeś.
Przepraszam,
powiedzieć, co
trochę mi przykro, Arek mnie ośmiesza.
Nie ośmiesza, no mówię, a co ty się wstydzisz tego?
Do tej pory nie macie zdjęcia pod wielką. To może być jedna z ostatnich okazji. Czy zamierzacie w związku z tym zmienić kierowcę, żeby was wreszcie tam zawiózł?
Nie, naszego Garego, zresztą on bardzo pasuje do takich tematów oscylujących wokół organów płciowych.
To wie, on, że on jest lubi tę tematykę okołowaginalną.
Tak, sam, a to jest tak może, a bo to nasze będzie radio, tak?
Macie magnes od nas z
no
tego wywiadu.
No właśnie, tak mi się przypomniało, że tak się właściwie was męczyliśmy zawsze na temat tego pomnika, że aż sentymentalnie otrzymaliśmy od was ten magnes. Cóż to za wspomnienia.
A skoro już jesteśmy przy takich dwuznacznych tutaj
tematach,
czy czujecie jeszcze pociąg do Kochanka?
Nie, znaczy wbrew pozorom w kolejach dolnośląskich nie śmierdziało. Znaczy wbrew pozorom. Mówię to dlatego, że ludziom zawsze kojarzą się pociągi tak średnio i kolej. I ja pamiętam, jak graliśmy koncert, właśnie po tym koncercie w pociągu zagraliśmy koncert w Legnicy, no już taki pełnowymiarowy w klubie. Ja ze sceny powiedziałem, że tam chciałem podziękować chyba PKP I później się okazało, że to jest w ogóle grzech śmiertelny, bo PKP to jest zupełnie inna firma, a Koleje Dolnośląskie to jest zupełnie coś innego. No i rzeczywiście, kurczę, później mi było głupio i przykro i teraz muszę to rzeczywiście jakoś odkręcić, jeśli mam okazję. Także serdecznie dziękujemy Kolejom Dolnośląskim. Tym razem się nie pomyliłem. Nie, naprawdę super klimat. Okazało się, że pociągi też są w stanie zaoferować i właśnie Koleje Dolnośląskie są w stanie taki zbudować bardzo pozytywny obraz kolejowy w Polsce. Okazało się, że... Może zacznę od drugiej strony. Zanim pojechaliśmy do Wrocławia, okazało się, że już nie było biletów na ten nasz mini koncert w pociągu. Tam dostępnych było chyba 100 biletów w sprzedaży. Więc mnie pierwsze, co przyszło do głowy, mówię, a pewnie będzie jeden wagon i do tego jednego wagonu będziemy musieli wszyscy wejść. Okazuje się, że każdy pasażer, każdy uczestnik koncertu miał swoje miejsce siedzące, czyli tam było około, nie wiem ile tych wagonów, około 5. My byliśmy w ogóle w osobnym wagonie i później całość, czyli cała grupa uczestników została podzielona na pół. Najpierw przyszła do nas pierwsza 50, później druga 50. Naprawdę organizacyjnie wyszło to super. Pociąg też, jeśli chodzi o sam wygląd, to ładny, schludny, przyjemny, przytulny, wszystko na najwyższym poziomie. Także no, było to, jakby nie było, bardzo miłe przeżycie i wydarzenie.
A da się wyżyć z grania pod dworcem we Wrocławiu?
Ile za właśnie, kurde, chyba tak. Ale wiesz, że Kasson wszystko zabrał. To jest taki Żydek.
Ciekawe, czy on też jest obrzezany.
To jest taka menda. Stanęliśmy pod dworcem we Wrocławiu. Mówimy, no jak już jesteśmy, to może dorobimy. Stanęliśmy na ile tam? Na 15 minut? Zarobiliśmy chyba z 15 zeta. To i tak nie wychodzi złotówka na minutę, czy więcej może, koło 20 zł.
Dobra, wyszła taka
unijna stawka. Zakręciłem się koło tego pokrowca na tą gitarę, mówię, pierwsze co, to już tylko łapkę wyciągam, jak skończyliśmy grać, ale Kazon, gdzie mój pokrowiec?
I pół za.
I tyle pieniędzy widzieliśmy, także Kazon mógłby z tego wyżyć, reszta zespołu pewnie nie.
A skoro już...
Tak było, naprawdę.
Tak było, pamiętam, byłem tam.
To nie jest naciągane, tak było naprawdę, to jest autentyk. Zgłoszę to jakimś sprawem, jakoś może pierdyknę czy coś.
Do sądu
z nim, kurde.
Skoro już jesteśmy przy graniu akustycznym, no skoro ograliście praktycznie wszystkie utwory akustyczne, to czy szykuje się jakaś akustyczna płyta?
Nie! Kurde, jesteśmy bardzo często o to pytani. Natomiast no najpierw skupimy się najpierw na DVD, tak, które będziemy nagrywać w Warszawie na koncercie.
A przed płytą akustyczną będzie jeszcze płyta symfoniczna.
Później chcemy zrobić płytę, no taką studyjną trzecią. No i nie ukrywamy, że gdzieś tam z tyłu głowy nam siedzi taki pomysł, ale to na pewno odłożymy no, na najwcześniej za jakieś półtora roku, lat. Może dwa lata.
Nie no, ile?
Nie, więcej, co najmniej dwa lata. Tak, i wtedy może wybierzemy największe jakieś hiciory z tych trzech naszych albumów, tak żeby zrobić właśnie wersję akustyczną. No bo w sumie dlaczego nie, jeśli Nocny Kochanek jest często gdzieś tam grywany przez na przykład studentów na miasteczkach akademickich, przez metalowców na ogniskach i innych schadzkach, domówkach, to dlaczego by ludziom tego nie ułatwić i nie dać im wszystkiego na tacy, czyli już gotowych numerów przerobionych na akustyki.
To może chociaż śpiewnik?
Kurde, Kazon ma dobry łeb do interesów. Widzieliśmy przykład we Wrocławiu, to może Kazon coś by zorganizował. Poza tym Kazon umie grać na gitarze.
Skoro pojawiły się już, no ja wiem, że wszyscy się was o to pytają, no krążek, tak? No, są już tutaj jakieś tam pierwsze słuchy, że coś tam nagrywacie, że tam mistrz przerozucznia, bo to tam się padło, tak?
No, tak, kurde, raz człowiek gdzieś coś powie, później się pamięta.
Nic już nie powiem. My tak sobie nagrywamy we wrześniu 2000. Którego?
18. Tak. Już nic nie powiemy.
W 2019 roku.
Jesteście niemożliwi. Tak. No.
Żadnych tytułów. A dzisiaj dopracowaliśmy jeden tekst do końca.
Tak, nie, no na razie jesteśmy zadowoleni, bo prace postępują.
Postępują. Pomysły się pojawiają cały czas, także...
Na razie nie cofamy się wstecz, a wręcz przeciwnie. Dokonaliśmy obrotu o 360 stopni.
Jeszcze wczoraj staliśmy nad przepaścią, ale dzisiaj zrobiliśmy krok w przód.
W ramach ostatniej płyty pojawił się pierwszy feat, pojawił się Zenek. Czy tutaj też planujecie jakieś kooperacje, skoro macie już tą wypromowaną markę? Nie wiem, będziecie chcieli sięgnąć na przykład po Marylę Rodowicz?
Tak szczerze, to chyba jeszcze o tym nie myśleliśmy. o konkretnych gościach. Sorry, że tak uciekam od mikrofonu. Ale to są takie tematy, które już pojawiają się bliżej wydania płyty. No bo wiadomo, te numery jeszcze, jakieś tam pomysły mamy, one nie są gotowe na tyle, żebyśmy mieli taką wizję, że w tym utworze na przykład pasowałby ten czy tamten.
Doktor House.
Doktor House albo Doktor Queen. I, no, w każdym razie na pewno chcielibyśmy kogoś zaprosić, bo właśnie na tej drugiej płycie trochę nie wyszło z gościami.
Czy nie to, że nie wyszło? Po prostu tak, nie poczuliśmy takiej potrzeby.
Nie poczuliśmy pociągu, tak. Także nawet w książeczce jest to ładnie ujęte.
Gościnnie nikt.
A być może na trzeciej płycie trend będzie utrzymany, a może nie. Zobaczymy.
Skoro już o planach, co tam u waszych bliźniaków z Night Mistress?
Kurczę, już strasznie się dawno z nimi nie widziałem.
Ostatnio nie wiem, czy się nie obrazili.
Ostatnio jeszcze miałem okazję spożywać alkohol z Arkiem, czyli z gitarzystą zespołu Night Mistress, ale chłopak gdzieś wcięło, nie wiem, może dlatego, że on mieszka w Skarżysku, ja na co dzień akurat w Warszawie. Nie wiem, może wracając będziemy, może zahaczymy o Skarżysko, to podpytam. No ciężko powiedzieć, no. Zaszyły się chłopi i się nie odzywają. Znaczy zaszyły się, nie chodzi o alkohol, chyba. No.
Esper.
Dokładnie. Zaszyli się alkoholem. Z alkoholem.
Dobra, no i ostatnie pytanie w ramach naszego wywiadu, pewnie wiecie jakie.
Dawaj. Co jest lepsze?
Nie.
Nie?
Tym razem pytanie będzie mocno takie inteligenckie.
To nie dla nas.
To ja dziękuję, też idę.
Ja się pokusiłem nawet o wybranie takiego...
A miał być coś o żurku.
No to dlatego właśnie inteligentne. Albo inteligenckie.
Właśnie, co do żurka, bo dobrze, że zapytałeś. Ciężko było wyrwać basistę elektryczną gitarą.
Było bardzo ciężko, bo się nie dało.
Dlatego zdecydowaliśmy się na pębniarza.
Łatwa nie była, ale...
Łatwy nie był. Ale zaliczył później ze 40 chłopów i przeszedł. Co znaczy tak, spotkaliśmy się z Żurkiem, jeszcze gdy był perkusistą czerwonych gitar, okazało się, że bardzo lubi granie metalowe. Zresztą stąd w ogóle wyszła nasza propozycja, bo wiedzieliśmy, że takie granie go kręci. Spotkaliśmy się, porozmawialiśmy. Okazało się, że jest bardzo ogarniętym chłopem. No i co?
Przyznam, że czerwone gitary to dla niego zbyt hardkorowa i ciężka muzyka.
I wolałby się przerzucić na coś takiego, gdzie nie musiałby się męczyć. Dlatego poszedł do kochanka.
Nie, no tak mi się przypomniało.
Dobrze, że ci się przypomniało, bym zgubił temat Żurka.
No.
No, tak przynajmniej wiemy, co z basistą elektrycznym.
Elektryczny.
Tak. Dobra, jesteście gotowi na ostatnie pytanie?
No nie, to zadawaj.
Tylko ono jest trudne, ja sobie w ogóle musiałem je zapisać w takiej formie czytanej, żeby tego, wszystkie inne punkty mam tak w miarę tego. Jak czujecie się z faktem, że jesteście obecnie najstarszymi wersjami siebie, ale jednocześnie najmłodszymi wersjami, jakimi kiedykolwiek będziecie?
No ja myślę, że na to pytanie również możemy odpowiedzieć twierdząco. Arkadiusz?
Powiem tak. W tym momencie czuję się całkiem... Ja nie wiem, czy za staro, czy za młodo na swój wiek, ale jak wchodziłem do klubu dzisiaj, to tam była taka lodóweczka. A w tej lodóweczce...
Lodóweczka.
Tak, właściwie to tylko to mnie przy życiu trzyma. Dziękuję.
Ja chciałbym tylko dodać, że w lodóweczce oprócz wódeczki były też browareczki, a ja nie piję.
Browarów.
Dobra, dzięki za wywiad.
Dziękujemy.
Dziękuję.